Zaczarowana książka. Wychodzę z założenia, że dla każdego człowieka istnieje jedna jedyna książka, która zaśpiewa dla niego, gdy ten weźmie ją do ręki. Ufam, że prędzej czy później i ty odnajdziesz swoją. Samantha Shannon, koniec maskarady.
Dawno, dawno temu, a może całkiem nie tak dawno, w pewnym niewielkim miasteczku mieszkała 11-letnia dziewczynka, taka jak każdy z nas. Ola, bo tak się nazywała, poza ponadprzeciętnym gadulstwem nie wyróżniała się niczym szczególnym. Nie była ani za wysoka, ani za niska. Miała kasztanowe włosy, a z jej twarzy nigdy nie schodził uśmiech. Całe dnie spędzała na podwórku, wymyślając coraz to ciekawsze zabawy. A jej kreatywne pomysły przyciągały niczym magnes całe tabuny kolegów i koleżanek. Ola lubiła swoje podwórko, gdzie znała każdą kryjówkę do zabawy wchowanego. Rzecz jasna, szczególnie ceniła te, które znajdowały się najbliżej punktu zaklepywania, a których nikt nie potrafił odnaleźć. Wiedziała, gdzie są najsmaczniejsze lody i na których sąsiadów należy uważać, by nie narazić się na burę u rodziców. Zawsze wybierała te szlaki, gdzie po drodze można było spotkać najwięcej wiewiórek, zobaczyć dzięcioły i inne ptaki, których nazw jeszcze nie poznała. To wszystko było znajome, a dzięki temu przyjazne. Cały świat się zmienił, gdy rodzice zmuszeni byli przenieść się do wielkiego miasta. Tam nie było już z kim się bawić wchowanego. Sąsiedzi nie zwracali uwagi na dzieci, zbyt przejęci swoimi sprawunkami dorosłych. Do szkoły dojeżdżała autobusem miejskim i nie spotykała już po drodze żadnych zwierząt. Migające budynki za oknem przypominały jej miasto, które zbudowała kiedyś swoim lalkom z kartonów po butach, znalezionych przez tatę na strychu. Te budynki też mają w sobie coś z tego kartonu, myślała. Wszystko było nowe, a przez to niezwykle trudne. Oczywiście rodzice wspierali ją każdego dnia, ale oni przeżywali zmianę na swój własny sposób. Oli zdawało się, że już nic ciekawego się nie wydarzy, że to, co wyjątkowe, należy do przeszłości, że wspomnienia wkrótce wyblakną, jak kolory ze starej fotografii, a zastąpi je szarość i nijakość. Jakże bardzo się myliła. A przekonać się o tym miała w dniu, w którym, po odwołanych zajęciach, mama postanowiła zabrać ją do miejsca swojej pracy, by tam jej pomogła. Mama pracowała w bibliotece na Starym Mieście. Stare Miasto nazywało się Starym Miastem nie bez powodu. Nomen omen, czyli imię stanowi znak, jak powiedzieliby starożytni. Budynek, podobnie jak ta część miasta, był bardzo stary i zdawało się, że byle podmuch wiatru mógłby sprawić, że się rozpadnie jak domek z kart. Ale biblioteka stała dzielnie, chroniąc pod swoimi murami największy skarb – książki. Był to prawdziwy sezam Alibaby. Co więcej, tu nie trzeba było wymówić żadnej magicznej formułki, by się otworzył. A wystarczyło jedynie pchnąć stare drzwi, by dotrzeć do skarbca. Ale skarbcem nie każdy potrafił się zachwycić. Tak to już bywa z prawdziwymi skarbami. Przegapiamy je, choć są na wyciągnięcie ręki. Drzwi się otworzyły, wprawiając niewielki dzwoneczek nad nimi w ruch. Dzwoneczek zadzwoniwszy, poinformował rudowłosą bibliotekarkę o przybyciu gości. Przyprowadziła młodą czytelniczkę, przedstawiła Olę mama. Dziewczyna schyliła się, by nie patrzeć z góry na Olę i podała jej rękę na powitanie. Jestem Ania. Bardzo się cieszę na widok młodego przyjaciela literatury. Ola wzruszyła ramionami z oziębłą obojętnością. Książki są nudne, zawyrokowała. Ania się zaśmiała. Ktoś powiedział mi kiedyś, że książki są lustrem. Widzisz w nich tylko to, co już masz w sobie. Pamiętaj o tym. Ola ponownie wzruszyła ramionami. gdy rudowłosa doszła do wniosku, że nie doczeka się bogatszej reakcji, poprosiła naszą bohaterkę o pomoc w odkładaniu książek na miejsce. Każda biblioteka ma swój własny układ. Każda półka własny numer. Wszystkie książki stoją wedle ustalonych reguł, po to, by można było je później odnaleźć. Niestety, problem pojawiał się, gdy ktoś odłożył książkę w złe miejsce. Wtedy ta tonęła gdzieś w gąszczu nieznanych sobie tematyką tomiszczy. Aż w końcu, najczęściej przez przypadek, komuś dane ją było odnaleźć po latach. Dlatego tak ważne jest, by pamiętać, skąd się książkę zabrało i w to miejsce wsadzić zakładkę, wyjaśniła Ania. Zobacz, tu mamy książki historyczne, dalej fantazy. Niestety, Ola nieszczególnie zainteresowana była udzielaną lekcją. Ania, jako że była bystrą obserwatorką rzeczywistości, szybko to wychwyciła. Zatrzymała się i bacznie przyjrzała się swojej towarzyszce. Nie podoba ci się tu, zasmuciła się. Chciałabym być kimś innym, gdzieś indziej, wyznała nagle ku swojemu zaskoczeniu. Jakby te myśli towarzyszyły jej już od dawna, ale dopiero teraz wybrzmiały. A wiesz, że nie ma to tego lepszego miejsca na świecie od biblioteki? Ola nie czuła się przekonana, ale pozwoliła poprowadzić się na tyły do ostatnich bibliotecznych półek. Znajdujące się tam książki były stare, być może nawet starsze od tego domu książek. Ich grzbiety były powycierane, kartki wypadały i Oli na sam widok chciało się kichać. Kurz znajdujący się na półkach świadczył o tym, że czytelnicy rzadko kiedy tu zaglądali. Ania poprosiła Olę, by spróbowała ułożyć tytuły w kolejności alfabetycznej, a tymczasem sama zabrała się do odkładania pozostałych książek na miejsce. Tak więc Ola przeszła do działania. Powierzone zadanie nie było proste, bowiem niektóre tytuły były niewidoczne na grzbietach i musiała doszukiwać się autora na stronach trzymanej powieści. A i to nie zawsze się sprawdzało, bo stare strony same wypadały. W pewnym momencie jedna z książek upadła z potężnym hukiem na podłogę, że aż ziemia się pod nią zatrzęsła. Być może stało się to przez nieostrożność Oli, ale istnieje też możliwość, że była w tym odrobina magii. Ola rozejrzała się, w obawie, czy nikt aby nie zauważył tego aktu wandalizmu. Pospiesznie podniosła książkę i mimowolnie na nią zerknęła. Na okładce namalowany był krajobraz jak z bajki. Kwiaty, wróżki, ogromny księżyc. Na górze umieszczono tytuł. Zaczarowana książka. W przeciwieństwie do swoich pułkowych towarzyszy nie wyglądała na starą. Strony nie były zżółknięte, lecz białe, jak grudniowy śnieg. Zaintrygowana zagadką, co taka zaczarowana książka robiła wśród kurzu, postanowiła otworzyć ją na pierwszej stronie. Dawno, dawno temu słowa zaczęły układać się we frazy, a te frazy tworzyły zdania, zdolne pokazywać nasz świat, a nawet kreować własny, powołany właściwie z nicości, z chaosu. A światów jest tyle, ilu ludzi na świecie.
Ola nawet nie zauważyła tego momentu, w którym książka przeniosła ją daleko, daleko poza mury biblioteki. Po prostu obudziła się, leżąc na pchu. Jego miękkość przyniosła do jej serca wspomnienie pikniku, który urządziła lata temu w jej rodzinnym miasteczku. Och, jaką radość czuła wtedy, siedząc na ulubionym, kraciastym kocyku wraz z rodzicami na terenie ukochanego lasku. Czyżby właśnie cofnęła się w czasie i znów wszystko było jak dawniej? Gdy otworzyła oczy, lekko się rozczarowała, gdyż nie ujrzała spodziewanego obrazka. Podniosła się na rękach i rozejrzała wokół siebie. Siedziała pośrodku czegoś, co dawno temu mogło być drogą. Teraz jednak to miejsce porastała wysoka, gęsta trawa i najróżniejsze, wielobarwne kwiaty, wokół których tańczyły radośnie motyle. W oddali słyszała szmer potoku, szczebiot ptaków, a delikatny powiew wiatru smagał jej brązowe włosy. Księżyc, który ewidentnie pospieszył się tego dnia ze swoim wzejściem, gładził swym blaskiem wierzchołki drzew, a woda w jego świetle zdawała się być pokryta srebrnym marzeniem. Powietrze było rześkie i niosło woń odległych krain. Ola podniosła się z ziemi, by lepiej obadać teren. Drzewa stojące w równym szeregu zdawały się wyznaczać drogę, a ich linie nie śmiały przekroczyć żadne paprocie czy inne bujne rośliny o fikuśnych liściach. Nagle zrozumiała, że widziała już gdzieś ten obraz. To nie tak dawno. Dokładnie tak wyglądała okładka zaczarowanej książki. Naszą bohaterkę przeszedł osobliwy dreszcz. No bo jak to w ogóle było możliwe? Wtem stała się niezwykła rzecz, bo niewielka istotka, która początkowo zdawała się być motylem, okazała się być wróżką. Co więcej, gestami prosiła, by Ola za nią podążyła. Nie wiedząc, co powinna ze sobą począć, posłuchała jej i ruszyła przed siebie po tej zarośniętej drodze. Droga ta zdawała się nie prowadzić do żadnych osad ludzkich, ale Ola doszła do wniosku, że skoro już zdecydowała się na pierwszy krok w nowym świecie, nie może się wycofać. Nie miała pojęcia, ile tak wędrowała. Mogły to być minuty, a nawet godziny, choć nie czuła się zmęczona. Nogi niosły ją same bez wysiłku. Zupełnie jakby odkryła nowy plac zabaw, pełen nowych możliwości do zabawy. Grube drzewa, które mijała, wydawały z siebie dziwne pomruki. Wzdychały i stękały, jak leciwi staruszkowie. Wróżka zaczęła lecieć coraz szybciej i szybciej, aż w końcu zaginęła gdzieś w gąszczu. I tak Ola znalazła się pośród lasu. A las ten, co więcej, był zielony. Postanowiła iść dalej przed siebie, próbując przegonić deprymujące, czyli zniechęcające i przygnębiające myśli. Możemy sobie tylko próbować wyobrazić, jak bardzo się ucieszyła, widząc pierwsze domki, które majaczyły w oddali na horyzoncie. Rzeczona dziwaczna wioska zbudowana była pośród konarów, najwyższych drzew bezkresnej puszczy. A więc to ty? Usłyszała za sobą czyjś zdumiony głos. Ola odwróciła się. Postać stojąca przed nią mogła być w jej wieku. Miała długie, białe jak stronnice, świeżo wydrukowanych książek włosy. Na sobie nosiła przepiękną suknię utkaną z flory kniei, a długie, szpiczaste uszy mogły oznaczać tylko jedno. Miała do czynienia z elfem. Nie rozumiem, powiedziała Ola, nie wiedząc, czy te słowa są odpowiedzią na stwierdzenie elfki, czy też jej reakcją na to wszystko, co do tej pory się wydarzyło. Elfka zaśmiała się z zakłopotaniem. Po stokroć proszę o wybaczenie. Powinnam się najpierw przedstawić. Nazywam się Lilia. Urodziłam się tutaj, w Librii. Zaginął nam skarb, a według legendy przybysz z daleka ma go nam zwrócić. Sądząc po twoim odzieniu, nie jesteś z tych stron. Ola spojrzała na swoją sukienkę. Faktycznie kontrastowała z seraficznym, czyli pięknym strojem swojej rozmówczyni. Z jakiegoś powodu wiedziała, że może Lili zaufać. Przedstawiła się i pokrótce próbowała wyjaśnić, co się właściwie zadziało. Naprawdę myślisz, że to ja mam znaleźć ten skarb? Zapytała na końcu. Można to łatwo sprawdzić. To mówiąc, Lilia spojrzała na swoją rozmówczynię z zaciekawieniem i znaczącym uśmiechem. Poprosiła Olę, by ta sięgnęła do kieszeni swojej sukienki. Nasza bohaterka usłusznie zrobiła to i z zaskoczeniem odkryła, że zawartość kieszeni się zmieniła. Wyglądało na to, że pojawiła się w niej jakaś kulka, ale była za twarda i mała, żeby można było mówić o piłeczce kauczukowej, kupionej za 2 złote w automacie. Prawdopodobnie był to cukierek. Ola wyciągnęła niezidentyfikowany obiekt i spojrzała na trzymany przez siebie przedmiot. Okazał się on być błękitnym, jak letnie niebo koralikiem. Na ten widok elfka aż podskoczyła z radości. Krzyknęła jakieś niezrozumiałe słowo, a zza najbliższego drzewa wyłonił się faun. Niewielki bożek leśny o kozich nogach, bródce i rogach. Olu, to jest mój przyjaciel Franco. Ola nieśmiało uśmiechnęła się do niego. Franco stanął naprzeciw Oli, nachylił się i zmierzył ją wzrokiem od stóp do głów. mrużąc przy tym swoje czekoladowe oczy. Myślałem, że osoba, która zmieni świat, będzie nieco mniejsza. Faun miał poniekąd rację, wszak nie od dziś wiadomo, że przyszłość leży w dziecięcych rękach. Im mniejszy mały człowiek, tym większe ma serce. No dobrze, a jest jakaś mapa do tego skarbu? Zapytała w końcu Ola, po nieco niewygodnej dla obu stron ciszy. Problem nie polega na tym, że nie wiemy, gdzie jest, lecz na tym, że nie wiemy, jak go odzyskać. W naszej Librii wszyscy żyli w dostatku i radości dzięki temu, że każdy mógł korzystać z zaczarowanej mocy skarbu. Dawał on nie tylko mądrość i panaceum, czyli sposób na wszystkie trudności i kłopoty, ale też umożliwiał przemieszczenie się do miejsc, które potrzebujący sam wybierał. Ale pewnego dnia samolubny król stwierdził, że zasługuje na wszystko to, co najlepsze, a zatem należy mu się również skarb na wyłączność. Kazał więc swoim poplecznikom skraść go ze świętego miejsca i umieścić we własnym pałacu. Zależało mu, by za wszelką cenę wpisać się na kartach historii. Co to jest za skarb? Ola nie wytrzymała. To ty nie wiesz? Lilia i Franco spojrzeli na nią takim wzrokiem, jakby była to oczywista oczywistość. Skarbem jest książka. Ola spodziewała się usłyszeć o klejnotach, skrzyni ze złotem, różdżce, ale nie o czymś, z czym ma się do czynienia na co dzień. Serio? Książka? Powtórzyła niedowierzając. Lilia się lekko rozmarzyła na wspomnienie o owej zaczarowanej książce. Naturalnie. Wszystko, co było, wszystko, co jest i wszystko to, co będzie. Cały świat znajduje się w tej książce.
Po szybkiej naradzie w końcu podjęto decyzję odnośnie do pierwszego etapu przygody. Wyglądało na to, że Lilia miała przygotowany plan już od dawien dawna. Zgodnie z nim cała trójka wyruszyła do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło. Do owego świętego miejsca, skąd brutalnie skradziono skarb. Jak powiedziała Lilia, czekał tam na nich ktoś, bez kogo nie dałoby rady przebyć drogi do skarbu. Miejsce znajdowało się w samym sercu lasu, które kiedyś było najdziksze. Jednak po wielu latach zamaszystym krokiem wkroczyła tam również cywilizacja. Wędrowcy zastali kolumny świątyni poprzewracane lub całkowicie zburzone. Ewidentnie zostały zniszczone przez czarną magię. A celem sił zła było wymazanie wszelkich śladów piękna z tego miejsca. Komuś najwyraźniej bardzo zależało na tym, by nie tylko zniszczyć świątynię, ale również, by wymazać z pamięci wszystko to, co ona symbolizowała. Chodziło tu o zabicie nadziei, radości i poczucia wspólnoty. O zniszczenie wszystkiego, co świątynia znaczyła dla ludzi. Ola nie mogła uwierzyć w to, co widzi. Jak ktoś mógł się dopuścić tak podłego czynu? Rozejrzała się gniewnie, jakby sprawca wciąż jeszcze mógł się gdzieś tu kryć. I spojrzała kątem oka na Lilię. Elfka wzruszyła ramionami, mówiąc ze smutkiem: nie czas żałować róż, kiedy płoną lasy. Najpierw skupmy się na odzyskaniu mocy skarbu, potem będziemy myśleć, jak odbudować to, co zostało zburzone. Ciężko było się do tego zastosować, widząc taką scenerię. Dziedziniec, który kiedyś stał zadbany i wypielęgnowany, żył teraz własnym życiem. Leżały tu popioły, lecz raczej nie powstanie już z nich żaden, nawet najbardziej wytrwały Feniks. Znajdowała się tu zniszczona, jak wszystko inne, fontanna, z której wciąż jeszcze tryskała woda, ale tylko po to, by oblać zarośnięte trawą i mchem kamienne płyty. Po obu stronach ruin rosły dzikie rabaty, czarujące wszystkimi kolorami tęczy. Okraszały, czyli ozdabiały wysokie posągi, a każdemu czegoś brakowało, jak słynnej Wenus z Milo. Rzeźby były rozmaite. Przedstawiały zarówno ludzi, jak i zwierzęta, a także smoki, drzewa i bogów. Te postaci wyglądały jak żywe. Stały niewzruszone na straży historii, mówiąc o tym, co już się wydarzyło lub o tym, co mogło się zdarzyć. Poświęćmy trochę miejsca, kilka czarnych literek i trochę tuszu na tę piękną, misterną robotę. Doceńmy detale żłobione mozolnie, ale z niebywałą pasją, w ciągu niezliczonych godzin pracy. To wszystko były szczegóły stworzone przez jakiegoś dawno zapomnianego artystę. Obserwując je, Ola się uśmiechnęła. Złość ustąpiła nagle miejsca cichej radości serca. Próbowano bowiem wyrugować, czyli zastąpić coś czymś innym, wszystko, co dobre, szlachetne i czyste. Ale Ola z ulgą odkryła, że było to niemożliwe. W jakiś sposób panujący tu nieład, dysharmonia i różnorodność czyniły je jeszcze piękniejszym niż wtedy, gdy wszystko było wypielęgnowane. Ale brakowało tu najważniejszego strażnika pamięci – literatury. Ten, kto przeciwdziała jej rozprzestrzenianiu, popełnia niewybaczalny grzech. Brak tego jednego elementu układanki przyćmił wszystko inne. W samym centrum stała niewielka, skalna półka. To tu powinien leżeć skarb. Tuż za półką, na samym końcu tego placu, siedział kamienny lew, który dawniej trzymał pieczę nad książką. Oczy miał przymknięte, jakby właśnie ucinał sobie drzemkę. Ola wiedziała już, co ma robić, bo już kiedyś o tym czytała. Wyjęła z kieszeni koralik, dotknęła kamiennej grzywy, zamknęła oczy i pomyślała życzenie. Kamienny lew w jednej chwili przestał być jedynie rzeźbą, a otworzył swoje wielkie ślepia i mruknął. Ów lew nazywa się Hekima. Czy wiecie, co oznacza Hekima? Tanzańczycy, czyli mieszkańcy pewnego afrykańskiego państwa, posiadają w swoim słowniku słowo Hekima, a to oznacza mądrość w ich języku. Biedny lew tak wiele czasu siedział bez ruchu. Z pewnością musiało to sprawić, że Hekimie ścierpły łapy. Tak też wielkaśny kocur rozciągnął się, prostując przednie łapy, tym samym sposobem, jak to czynią wszystkie dobrze znane nam dachowce. Zaczarowany lew, wyszeptała Ola. Oczywiście, że zaczarowany. A to oznacza, że możesz na mnie liczyć, odezwał się ludzkim głosem. A czas, przestrzeń i wszyscy obecni poruszyli się pod jego wpływem, który, jak się zdawało, mógł wprawić w ruch słońce i inne gwiazdy. Już wiem o tobie wszystko, Aleksandro. Możemy ruszać. Milczenie było chyba jedynym słusznym komentarzem, bo wszystko było już jasne.
Po minięciu ostatnich drzew ukazuje się przed nami bezmiar piasku i czterech wędrowców, człapiących przez bezkresne wydmy bezkresnej pustyni. Ale bez obaw, czytelniku, zaraz będzie ciekawiej. Nie każda wielka wyprawa zaczyna się monstrualnym hukiem. Nie każdą otwiera atak wściekłych czarownic i czarnoksiężników. Nie każda opisywana historia ma być porywająca od deski do deski. Najważniejsze jest to, dokąd opowieść prowadzi. Twoja cierpliwość zostanie wkrótce wynagrodzona. Musimy tylko przebrnąć przez tę pustynię. A zatem kroczmy, nie zwlekajmy. Pustynia nie bez powodu nazywa się pustynią. W rzeczy samej nie ma tu nic, jest pusta. Nie ma tu nic prócz tych malowniczych wydm, żaru i słońca, którego nie ma nigdzie indziej na świecie, tyle co tu. Och, tylko wyobraź sobie te karawany wielbłądów, niekończące się niebo nad bezkresną równiną. Miejsce to jest tak bardzo odległe od miasta i jego zanieczyszczeń oraz sztucznego światła, że nocą widać na niebie tysiące gwiazd. Piasek jest nagrzany, jak metalowa zjeżdżalnia latem, a zarazem miękki, jak mąka, która sama się wysypała w kuchni. Tak, już nie przedłużajmy. Idziemy, idziemy. Jesteśmy już u podnóża stromej góry. Tu klimat jest nieco inny, jakby dający nadzieję. Góra wyraźnie kontrastowała z pozostawioną z tyłu pustynią. Porastała ją trawa, wprawiona w ruch przez ciepły wiatr. Wchodzenie po niej dla krótkich, dziecięcych nóżek nie było wcale zadaniem łatwym, o czym Ola poinformowała swoich towarzyszy. Pot z niej dosłownie spływał, a na stopach z pewnością miała już bąble. Nie dziw się, że masz podgórkę, skoro idziesz na szczyt, odrzekł na to niewzruszony Hekima. Minęło jeszcze sporo czasu, a ale wszystkie drogi mają to do siebie, że każda z nich ma kiedyś swój koniec. Tak też nasi bohaterowie u końca tego długiego wysiłku minęli w występ skalny. A wtem ich oczom ukazał się w oddali pałac tego okrutnego bandziora. To tutaj. Gdy Lilia wypowiadała te słowa, promienie słoneczne skryły się za chmurami i nagle powiało niegościnnym chłodem. Wspomnienie czoła skroplonego potem wydało się teraz Oli niezwykle odległe, jakby nierealne. Zamek przypominał bardziej drapieżne zwierzę niż budowlę. Wyglądał jak poszarpany cień na tle nieba. Czy te stwory w oddali to smoki? Asymetryczne wieże jeżyły się groźnie, odstraszając cały świat. Na ten widok nasuwa się pytanie, czy budynki posiadają własną duszę? My znamy odpowiedź. Oczywiście, że tak. A dusza tego konkretnego była mroczna i niepokorna. Zagubiona, pomyślała Ola. Vademecum, wyrwał ją z zadumy głos Hekima. Choć nie wiedziała, co oznaczają te słowa, zrozumiała przekaz. Lew ruszył pewnym krokiem w dół stromego zbocza, a ona, Lilia i Franco podążyli za nim. Hekima prowadził ich między dzikimi krzewami, a Ola bezustannie się potykała. Jak to możliwe, skoro w swoim rodzinnym mieście potrafiła poruszać się po bardziej stromych zboczach i wracała prawie bez obdartych kolan? Tym sposobem nawet nie zbliżyli się do głównej bramy, do której prowadziła droga wyłożona eleganckimi kamieniami. Lilia z Olą zerkały tam z utęsknieniem. Jedynie Franco wydawał się być zadowolony z wędrówki, wśród zielonej trawy. Choć i on od czasu do czasu się skarżył. Ale musimy zdać sobie sprawę z faktu, że właściwa droga nie zawsze jest prosta. A w zasadzie naprawdę rzadko kiedy jest łatwa. I czasem trzeba nawet przedrzeć nowy szlak, by dotrzeć do celu.
Cała trójka znalazła się w końcu pod murami zamku, nad którym czuwały czarownice. Ów istoty, jak dotąd spotykane przez Olę jedynie w bajkach dla dzieci, zgodnie ze swym zwyczajem teren patrolowały na miotłach, no bo na czym by innym. Hekima to prowadził towarzystwo do bocznego wejścia. Tu nie było aż tylu czarownic, ale pojawił się nowy problem. Musieli się rozdzielić. Moc koralika może objąć jedynie dwie osoby, a zatem wszystko w waszych rękach, dziewczynki, wyjaśnił. Ola wyjęła z kieszeni koralik, zamknęła oczy i pomyślała życzenie, by ona i Lilia zdołały przejść przez mur. Gdy z powrotem otworzyła oczy, znajdowała się już po drugiej stronie. Ale koralik stracił już swoją moc. Dalej poszło gładko, a przynajmniej wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały na to, że tak właśnie pójdzie. Dziewczęta dostrzegły, jak jedna z czarownic z miotłą pod pachą kręci się w pobliżu. Dyskretnie podążyły za nią, a ta nieświadomie poprowadziła je do bocznego wejścia. Wnętrze zamku było równie gościnne, jak jego wygląd zewnętrzny, a więc niestety nie zawsze możemy zaprzeczyć zasadzie Kalokagati. Ta zasada mówi o tym, że to, co piękne, jest dobre, a to, co brzydkie, jest złe. Dziś już wiemy, że nie zawsze ma to swoje potwierdzenie w rzeczywistości. Musimy być niezwykle ostrożni, wydając wszelkie sądy, a najlepiej, jeżeli będziemy sądzić tylko samych siebie. Potrzeba było wielkiego samozaparcia, żeby iść przed siebie. Bowiem drżące ze strachu nogi utrudniały każdy krok. Na ścianach wisiały obrazy i Ola mogłaby przysiąc, że widzi, jak dawne królowe i dawni królowie śledzą każdy jej ruch swoim nader surowym wzrokiem. Różne postaci wkrótce przestały zdobić ściany, a zastąpiła je jedna, na każdym ta sama sylwetka. Był to prawdziwy Goliat. Goliat to postać biblijna. Jego imieniem określa się kogoś o olbrzymiej posturze, a został pokonany przez znacznie mniejszego od siebie Dawida. Górujący nad wszystkimi i wszystkim, wyższy nad ludzi i, jak się zdawało, również nad prawa natury. To jest właśnie król, szepnęła Lilia. Korytarz stawał się coraz ciemniejszy, a w okolicy słychać było coraz więcej kroków niosących się po głuchych korytarzach. jeżeli nie chcą wylądować zaraz w jakimś lochu, muszą uważać na te patrole. Skoro strażnicy są teraz tu, to wkrótce powinni odejść, by badać kolejny obszar. Tak przynajmniej podpowiadała logika. Szkiełko i oko. Gdy zapanowała głęboka i nieco niepokojąca cisza, Ola poczuła, jak serce zaczynało motać jej w piersi. Tak mocno, że chyba cały zamek jest w stanie usłyszeć jego bicie. Uparty głos w jej głowie nieustannie podpowiadał, że owszem, powinna działać ostrożnie, ale też stanowczo. No dalej, powtarzała w myślach, usiłując dodać sobie tym samym odwagi i mocy sprawczej. Każda chwila jest cenna. Lada moment strażnicy mogą tu wrócić i po zapawie. Brnęła więc głębiej, zanurzając się w odmętach zamku, po to, by zdobyć złote runo, coś niezwykle cennego. Poza tym przypomniała sobie tatusia Muminka i pamiętne pytanie. Pytam cię, drogi czytelniku, czy jakąkolwiek sztuką jest być odważnym, jeśli nie odczuwa się lęku? Ola chwilę się nad tym zastanowiła. Jaki byłby sens pokonywania przeszkód, gdyby nie stanowiły one dla nas przeszkód? Gdyby wszystko przychodziło łatwo, czy chcielibyśmy sięgnąć gwiazd? Nie byłoby to wtedy niczym szczególnym. Wszelkie cele utraciłyby swój smak. Nie ma niczego za darmo. Na wszystko musimy sobie zapracować. Ola zrozumiała, że prawdziwa odwaga polega na tym, by robić to, co należy, mimo tego, że trzęsą się nogi i ma się ochotę uciec jak najdalej. Ale ważne jest też to, by realnie ocenić zagrożenie, bowiem odwagą nie jest narażanie siebie bez powodu. Odwaga na pokaz nie jest żadną odwagą. To tchórzostwo przed odrzuceniem. Nagle ciszę rozdarł potężny hałas. Zza zakrętu wyskoczył ujadający stwór o spiżowym włosie i 50 głowach. Nasze dzielne heroiny, czyli bohaterki, nie miały szans, a więc zgodnie uznały, że ucieczka nie będzie najgorszym pomysłem. Wzięły więc nogi za pas, licząc, że w bezpiecznym miejscu spadnie na nich objawienie. Innymi słowy rozwiązanie. Jak wybrnąć i jak pozbierać się po gorzkim smaku utraconej szansy. Cerberku, Cerberku, co się stało? Krzyczał jeszcze z tyłu jakiś głos. To był szalony bieg. Chyba nawet szybszy od tego, który jest nieodzowny, czyli taki, bez którego nie można się obyć, podczas zabawy w berka. Trzeba było coś wymyślić. I to szybko. Dziewczęta wyskoczyły na zewnątrz jak poparzone i rozejrzały się panicznie w poszukiwaniu możliwej ucieczki. Patrz! Krzyknęła Lilia. Ola podążyła wzrokiem w kierunku, który elfka wskazywała palcem.
Po tej stronie o mur oparta była drewniana drabina. Ujadanie zza pleców robiło się coraz donośniejsze. Ola i Lilia za obupolną zgodą wydrapały się po drabinie i przeskoczyły na drugą stronę. Nasz misterny plan legł w gruzach, jęknęła zupełnie załamana Lilia, gdy po chwili znalazły się u boku przyjaciół. Ucieczka, mimo że zakończona sukcesem, wszak nie zostały schwytane, ani tym bardziej zjedzone, pozbawiła szansy na kontynuację planu. Hekima spojrzał po swoich towarzyszach. Plan legł w gruzach, bo wspólnie zapomnieliśmy o jednym, że los bywa nieprzewidywalny. I co teraz? To koniec? Wychlipała przerażona Ola. Po tych słowach faun wskoczył na najbliższy pieniek, skrzyżował ramiona na piersi i spojrzał Oli w oczy z oburzeniem. Po pierwsze, odpowiedział, podzieliwszy swoją przemowę na po pierwsze i po drugie, nie pojmuję, dlaczego tak łatwo się poddajecie. Po drugie, legenda wyraźnie mówi, że Ola zwróci nam książkę, więc po co tak się martwicie? Wszyscy stali tak chwilę. Każdy pogrążony we własnych myślach, starając się wyciągnąć jakieś wnioski z minionych wydarzeń. Wydaje mi się, że ten cały król jest narcyzem. Odezwała się pierwsza Ola, której na szczęście minęła już chwila zwątpienia. Co to ma do rzeczy? Zapytał zaciekawiony faun. Narcyz zobaczył swoje odbicie i zwyczajnie się w sobie zakochał, wyjaśniła Lilia, jakby właśnie została wyrwana do odpowiedzi przez nauczyciela. Być może, jeżeli król zobaczy swoje odbicie, to on również utraci dla samego siebie głowę, zasugerowała nieśmiało Ola. Elfka zaczęła bawić się swoimi długimi włosami. Najbliższe lustro znajduje się chyba w królestwie królewny Śnieżki, ale to ze 3 dni jazdy wierzchem, jak nie więcej. Wszyscy westchnęli z zawodem. Selfie mogłoby załatwić sprawę, ale nie próbuję nawet pytać, czy ktoś z was ma przy sobie smartfona. Tak czy siak, musimy coś wymyślić. A może po prostu napiszemy panegiryk? Padł pomysł. To jest wasz odpowiednik SMS-a? Zainteresowała się nasza bohaterka. Panegiryk to tekst wychwalający jakąś osobę lub jej dokonania, wyjaśniła pokrótce Lilia. Jeżeli nie myślisz się co do narcystycznej natury naszego króla, istnieje szansa, że zakocha się w tych słowach, a przez to będzie rozkojarzony i wpadnie w samozachwyt. To miało sens. A zatem Hekima wyłożył towarzystwu swój plan. Król wedle swego zwyczaju co jakiś czas odwiedzał mieszkańców na targowisku, by robić pozory dobrego władcy i przy okazji otrzymywać od poddanych dary. Najczęściej jednak darczyńcy byli przymusowi, a dary były dawane na pokaz. Cudowny zbieg okoliczności sprawił, że to właśnie następnego dnia przypadła taka wizytacja. A więc wiadomo, co nasi bohaterowie mieli zamiar uczynić. Nasza drużyna nie posiadała się z radości, co za uśmiech losu, i to w tak krytycznym momencie. Zawsze tak jest. Im ciemniejsza wydaje się noc, tym jaśniej świeci gwiazda, która wskazuje drogę prowadzącą do nowych możliwości, wyjaśnił Hekima. Ja napiszę ten wiersz, wyrwał się ni stąd, ni zowąd Faun. Twoje rymy są białe, oburzyła się Lilia. Olu, pokaż proszę, na czym polega sztuka pisania. Ola się zmieszała. Czuła, jak wielkie są teraz wobec niej oczekiwania i to chyba głównie przez to nie wiedziała, gdzie powinna odszukać w sobie siły potrzebnej do podjęcia kolejnego kroku. Ale ja nie umiem ładnie pisać, ani tym bardziej mówić wierszem. To jest zaczarowane pióro. Wystarczy, że weźmiesz je do ręki, a samo zacznie pisać. Po tych zapewnieniach, mimo pewnych wątpliwości, usiadła po turecku na ziemi przy pieńku, który został potraktowany przedtem frankowymi kopytkami. Położyła na nim kartkę, by pisać jak przy stoliku. I wtedy Lilia podała jej gęsie pióro. Gdy je chwyciła, faktycznie słowa niemalże same zaczęły pojawiać się na kartce. Po zakończonej pracy wzięła kartkę do ręki i zaczęła czytać. Królu, królu nasz, tyś jest wielki jak ten dar. Tajemnice świata znasz. Więc niestraszny ci jest czar. Oczy twoje, 2 pochodnie. Nie pochodnie, gwiazdy 2. Królu, powiedz jak to jest, być najlepszym z wszystkich nas. Twej mądrości nie dorówna żaden mędrzec ani paś. Od tej słodyczy aż zęby się psują, mruknął Franco. Nie marudź, bo to ty dostarczysz to królowi.
Bohaterowie po raz kolejny wyruszyli w drogę. Można by więc stwierdzić, że wartęgi, czyli tułaczki, peregrynacje będące długimi wędrówkami i próbowanie nowych ścieżek to sens życia. Wszystko to, co w ruchu, jest lepsze od tego, co stoi w miejscu. Hekima, Franco, Lilia i Ola usiłowali wtopić się w tłum, ale nie było to szczególnie trudne. Każdy z mieszkańców zajęty był sobą, a całe miasteczko aż roiło się od różnych magicznych stworzeń. Pałętały się tu jednorożce, jakichś 7 krasnoludków, trole i inne centaury. Ola z zachwytem mijała kolorowe stragany i podziwiała, co mają one do zaoferowania. Wokół grała wesoła melodia i ciężko było dostrzec, że coś było nie tak. Przypomniało to Oli dziwne uczucie w świątyni, kiedy to prak książki przyćmił wszystko inne. Coś było nie tak. I to coś było fundamentalne. Nie wszyscy dostrzegali piękno tego miejsca. Nie każdy cieszył się życiem. Jakże to, gdy niektórym burczało w brzuchu, a ich życie nie było życiem, lecz trwaniem z dnia na dzień. Poruszali się jak zaklęci, a resztki nadziei na lepsze jutro pomału w nich umierały. Widząc to, Ola czuła jeszcze większą niepewność. Co to będzie, jeżeli misja się nie powiedzie? Jeżeli nie przywróci mieszkańcom Libri nadziei? Następny dzień przyszedł bardzo szybko. Ola z niecierpliwością chodziła w tę i z powrotem, w oczekiwaniu na króla. Niektórzy z mieszkańców właśnie wracali do miasta. Skąd? Z nocnej wracali wycieczki. Wieźli łupy bogate, w różnych miejscach zdobyte. Wkrótce po nich nadjechała zdobiona karoca, a z niej wyjrzała głowa Libri. Mieszkańcy zebrali się na placu, w gromadzie, otaczając króla zewsząd. Franco wywiązał się ze swej roli znakomicie. Recytował pisane przez Olę strofy tak płynnie i gładko, jakby był urodzonym retorem, czyli doskonałym mówcą. A król, słuchając tych słów, aż się zarumienił. Ten, kto to napisał, zostanie moim osobistym poetą, najlepszym w kraju. Ba, dostanie, co zechce, wykrzyknął. To ja napisałam ten wiersz, odrzekła Ola pewnym siebie głosem i wystąpiła z tłumu. Głosem tak pewnym, że aż samą siebie zadziwiła. I faktycznie mam pewną zachciankę. Och, uwielbiam zachcianki, prawie tak bardzo jak samego siebie. Powiedz, dzieweczko, czego pragniesz? Spełnię każde twoje życzenie. Nikt nie ma w Libri większej władzy i magii ode mnie. Gdy ostatnie słowa rozbrzmiewały jeszcze echem w powietrzu, Ola nieświadomie uległa ich pokusie. Spełnię każde twoje życzenie. A gdyby tak król sprawił, za pomocą swojej magii, że nagle wszystko wróci do normy? Że znów będzie jak dawniej i dni nabiorą koloru? Ola spojrzała na swoich świeżo poznanych przyjaciół. Na ich twarzach na przemian malowała się nadzieja i zaniepokojenie. Spojrzała na magicznych mieszkańców miasteczka. Oni zasłużyli na coś więcej, pomyślała. Odpędziła więc od siebie poprzednie egoistyczne myśli. Królu, proszę cię, abyś oddał mi skarb. Naturalnie król nie był zadowolony z obrotu sytuacji, ale słowo zostało wypowiedziane, a więc nie dało się go już cofnąć. Słowo ma bowiem wielką moc. To ono nazywa i tworzy świat. Może uskrzydlać, ale też przynosić potworny ból. To od języka zależy rzeczywistość i na języku rzeczywistość się kończy. Dlatego właśnie król niechętnie, ale oddał skarb. Wręczył go Oli, a ona spojrzała z uśmiechem na książkę. Wszędzie rozpoznałaby tę okładkę. To była zaczarowana książka we własnej książkowej osobie.
Za Olą podążyło całe miasteczko, a inni napotkani po drodze nieustannie dołączali do ciżby. Ola odłożyła zaczarowaną książkę do świątyni, na półkę. Stało się to, co stać się powinno. A wtedy rozpoczęło się świętowanie. Feta, jakiej Libria jeszcze nie widziała i której z pewnością szybko nie zobaczy. Były pląsy, hulanki i inne swawole. Taniec był przepiękny, pełen kolorów, życia i radości. Tancerze falowali jak woda i nie można było od nich oderwać wzroku, no chyba, że zostało się wciągniętym w wir tańca. Ola nie bawiła się i nie śmiała tak dobrze od dawna. Gdy zdała sobie z tego sprawę, gdy prawda tych słów do niej dotarła i ją oczyściła, postanowiła się nieco wyciszyć. Wróciła zatem do książki. W świątyni wciąż słychać było donośną muzykę bębenków i fletów oraz radosne głosy, ale już mniej intensywnie. Ola się uśmiechnęła. Im bliżej była książki, tym większy czuła spokój. Teraz każdy będzie mógł z niej korzystać, gdy przyjdzie taka konieczność. Usłyszała po chwili za sobą głos, ten sam, który przywitał ją jako pierwszy po pojawieniu się w Libri. I myślę, że to ty powinnaś zacząć, Olu. Dołączył do Lili Faun. Jesteś już gotowa, dodał Hekima. Faktycznie, czas było wracać. Ola zatęskniła za rodzicami. Jednak po chwili znów się zawahała. A co będzie z wami? Zapytała, spoglądając na mądrego Hekimę. Fauna Franco, który potrafił obrócić w żart każdą sytuację i Lilię, która inteligencją przewyższała niejednego dorosłego. Czy się jeszcze spotkamy? Zawsze będziemy nad tobą czuwać, a gdy będziesz nas potrzebować, zjawimy się, obiecał Hekima. Po tych zapewnieniach i słowach podziękowania, które słyszała kolejno od przyjaciół, Ola podeszła ostrożnie do cennego skarbu. Otworzyła książkę i przeczytała. A potem wszyscy żyli długo i szczęśliwie. O tak, wreszcie zaczynała wierzyć, że tak właśnie będzie. I jak, wydarzyło się coś wyjątkowego? Usłyszała za plecami rozbawiony głos.
Powrót do świata był nieco oszołamiający, ale nie przyniósł też rozczarowania. Znalazłam tutaj książkę, ale nie jestem pewna, gdzie powinnam ją odłożyć. Wyjąkała, próbując pozbierać zagubione myśli. Znów znajdowała się w bibliotece. Och, przywędrowałaś tutaj, zdziwiła się Ania, przyglądając się okładce. No cóż, i książki mają swoje losy. W takim razie myślę, że ona już należy do ciebie. Naprawdę? Zdziwiła się Ola. Odnalazłaś w niej siebie, a więc już zawsze będzie w tobie żyła. Nawet jeśli pewnego dnia będzie ci się zdawało, że już jej nie pamiętasz. Książka, którą się kocha, dostaje drugie życie, a słowa, które są w niej zapisane, wydadzą plony, o ile trafią na dobry grunt. Ola zaczęła kartkować swoją zaczarowaną książkę i nagle dostrzegła kilka niezadrukowanych stron. Nie rozumiem jednej rzeczy, zaczęła. Tak wiele stron jest pustych, a Lilia powiedziała, że wszystko, nawet przyszłość, znajduje się w książce. Ania w milczeniu podeszła do regału i przesunęła kilka książek w bok. Za nimi skryte było niewielkie, prostokątne pudełeczko. W środku znajdowało się pióro. Może nie było to gęsie pióro, ale Ola wiedziała, że to właśnie nim pisała panegiryk. Panienka z Zielonego Wzgórza wręczyła je naszej bohaterce, mówiąc: i miała rację, ale sztuka trwa i ty także możesz dopisać swój wers. Po to są te strony. Spraw, żeby zostały dobrze napisane.